Ta radiostacja miała swoją częstotliwość. To były słowa skierowane do pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, socjologa, ale także posła do Parlamentu Europejskiego, europejscy konserwatyści i reformatorzy i nie członka PiS-u, ale wybranego z list tej partii do parlamentu.
Ale bardzo lojalnego posła członka delegacji PiS-u w parlamencie.
Obiecałem, że porozmawiamy o pogodzie. Moje okno wychodzi na tył pasty, więc nie widzę, jak jest w Warszawie, czy Warszawa jest w słońcu skąpana, czy też nie.
Jest piękna pogoda, od paru dni nam się utrzymuje i w ogóle jest... Bardzo nam nasze miasto wypiękniało, o, tak bym powiedział.
Kiedy spojrzałem wczoraj wieczorem na pana profesora Twittera, to zauważyłem, że pan się zachłysnął Warszawą, bo ileś zdjęć z różnych parków i zieleńców Warszawy tam można odnaleźć.
Spaceruję sobie.
Zielone drzwi w parlamencie są także dobre dla... Można odkryć nie tylko uroki Brukseli, ale także rodzinnego miasta.
No tak, a poza tym to jest też, ja tak się tutaj pławię w polskiej wolności. Ona ma oczywiście swoje takie strony, no właśnie co chwilę chodzą jakieś demonstracje, prawda, ludzie są czasami podenerwowani, ale na tle innych krajów też nasze media, uważam, że jesteśmy krajem, no, którym może się szczycić, prawda? Ta polska wolność i demokracja sobie tutaj bardzo spokojnie się rozwijają i rzeczywiście na tle innych krajów możemy być dumni. Wczoraj byłem na takiej wystawie Parlamentu Europejskiego o prawach człowieka w związku z 30-leciem Nagrody Sacharowa. No i właśnie też tak były przewodniczący parlamentu, też pan Cox. No i powiedział, że oczywiście się czasami spieramy, również w Europie się spieramy, to wszystko spory w rodzinie i mam nadzieję, że ta pogoda też sprawiła, że nasza opozycja totalna się troszeczkę odprężyła.
Chociaż nie chciałem powiedzieć, że znaleźli mi się w Warszawie ludzie, którzy by się nie zgodzili, że Warszawa to oaza wolności, wręcz przeciwnie. Pytanie, co uzna Komisja Europejska? Czy Komisja Europejska już jest bliska tego, żeby uznać, że jednak w Polsce panuje wolność, czy jednak panuje zamorkizm?
No, mam nadzieję, to znaczy, no niestety część, ja myślę, to dotyczy przewodniczącego Timmermansa, też wiem, że niektórzy koledzy, biorą zbyt poważnie słowa, które czasami padają właśnie z Polski, prawda, to są słowa, no my mamy też, to jest ta druga strona polskiej, bo my mamy skłonność do przesady, prawda, wczoraj taką miałem ciekawą rozmowę w kuluarach z kolegą z opozycji, z parlamentu, właśnie na temat tego Nagrody Sacharowa i spytałem się na tutaj, czy nie przyznają obrońcom praw człowieka w Polsce, skoro od 2 lat mamy tak straszną dyktaturę. On powiedział, no jednak nie przesadzajmy, to jest jednak co innego.
Jednak nie jesteśmy.
No więc właśnie jak zaczyna się rozmawiać tak normalnie, no to wtedy wszyscy wiemy, że to jest trochę z przymrużeniem oka. No niestety pan przewodniczący Timmermans i część posłów zagranicznych traktuje ze śmiertelną powagą to, co czasami ktoś tam w Polsce wypowiada na temat naszego kraju.
Nie wiem, czy wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego ma czas, żeby obserwować krajową scenę polityczną, ale zapytam o to, co się dzieje w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, czyli kolejne ustawy, które cofają reformę wymiaru sprawiedliwości tak, żeby się dostosować do wymogów Komisji Europejskiej. Wczoraj debatowano nad okrojeniem i, jak mówi opozycja z Kukiz15, całkowitym zniszczeniem propozycji prezydenta na temat skargi nadzwyczajnej, tak, żeby, broń Boże, żaden zagraniczny podmiot, który w wyniku wątpliwych wyroków sądów zyskał na wartości, zyskał wymiarną zysk i korzyść w Polsce, nie poniósł uszczerbku. Pytanie, jak daleko się posuniemy w tył? Jak daleko pana zdaniem profesora jeszcze możemy się cofnąć, żeby komisja była kontenta?
No to jest, bo znowu są ci, którzy mówią, że to wszystko jest tylko kosmetyka, że to są drobne zmiany, prawda?
Więc
jest
też taki,
jest taka, prawda, inna krytyka, że w związku z tym, no jak zawsze w kompromisie, no trzeba znaleźć się w połowie drogi. My staramy się pewne uwagi uwzględnić, nie zmieniając istoty, tej reformy.
Co jest istotą?
No istotą to jest właśnie efektywność sądu, zmiana składu KRS-u, no i tak dalej, prawda? To są te rzeczy, ta izba dyscyplinarna, no właśnie myślę, że istotą istoty, że tak powiem, znaczy super istotą, rdzeniem istoty jest zniesienie tego korporacyjnego charakteru polskiego sądownictwa, rozbicie tego monopolu prawników, prawda, na państwo prawne, tak, bo to było rzeczywiście państwo prawników, a nie państwo prawa. I teraz to jest tak, że oczywiście
powołania trzech sędziów, których wybrała poprzednia większość, pan profesor nie przewiduje. To już jest limes, na którego się nie cofnie.
Nie przewiduję. No pewnie będzie opublikowanie tych historycznych nam wyroków Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. Jak daleko się możemy cofnąć? Tak, żeby nie naruszyć rzeczywiście tego, co było tu najistotniejsze. No, jeżeli chodzi o tą skargę nadzwyczajną, tam chodzi o sprawy transgraniczne. Pan ma pewnie rację, że to jest taka próba obrony trochę takich interesów, prawda, tych podmiotów zagranicznych, które są w Polsce. To teraz jest próba powiązania budżetu z praworządnością.
Do tego jeszcze przejdziemy. Tak. Na pewno, ale no, czy nie za dużo oddajemy? Czy nie jest tak, że instrument, który zgłosił pan prezydent i na który wiele osób czekało, jest ponad 600 już spraw. Tam trafiło, mimo że jeszcze sama instytucja nie ruszyła, a już są złożone pozwy. Ludzie czekali, ludzie liczyli. Teraz dostaną figę z mlekiem, bo rząd na siłę, czy może musi, czy może za daleko idzie na rzecz komisji, na rękę komisji.
Jeżeli rząd pójdzie za daleko, to na pewno niezadowoleni obywatele wymuszą na nim pewne zmiany, więc będziemy oceniać, jak pan pamięta.
Znaczy, no, mogą zrobić to przy urnach, nie na ulicy, tylko mogą milczeć i nagle przy urnach się okaże, że tych głosów zabraknie.
No tak, no więc na tym polega demokracja, dlatego zawsze mówię kolegom z opozycji, żeby czekali spokojnie, niedługo będą mieli swoją szansę znowu, prawda? No jest, ale chciałem powiedzieć, że przecież to jest ta skarga nadzwyczajna, no to jest pomysł, który wprowadził pan prezydent i przecież wtedy, kiedy się to pojawiło, to było bardzo krytykowane skądinąd przez naszych zwolenników, tych bardziej, że tak powiem, twardych, nieustępliwych, że to jest niepotrzebne. Wtedy też mówiono, że zapcha się cały system, że to podważy, prawda? To jest tak samo jak trochę z tą instytucją tam asesorów. Zobaczymy. Ja w tej chwili nie przesadzę. Myślę, że jakieś ustępstwa będą, one nie będą zasadnicze. Ja też nie ma żadnego powodu, żeby, jeżeli będzie niezadowolenie społeczne, żeby nie wrócić do pewnych rozwiązań.
Taki esplorer.
Będzie przód, nowa komisja, w której już nie będzie Fransa Timmermansa, już za rok na przykład, prawda? Nie wiemy, jakie są. To tak, jak jest w polityce pewien klasyk, kiedyś mówił się, robi dwa kroki do, czasem się robi jeden krok do tyłu, żeby zrobić trzy kroki do przodu. Uczmy się też od wybitnych polityków skrajnej lewicy, która potrafi, zwłaszcza lewica, ale europejska też potrafi stosować tego typu
prawica
metody.
Węgierska też nie najgorzej sobie radziła w tego rodzaju tańcu z Komisją Europejską do przodu i do tyłu. Mam na myśli oczywiście ruch Orbana, który
potrafi
cofnąć. Ale
mówiąc poważnie, ja naprawdę zapewniam, że myślę, że naprawdę nie wycofujemy się z tego, co jest sprawą zasadniczą. I myślę, że obywatele będą zadowoleni, nawet, prawda, jeżeli pewne rzeczy no, zostaną zmienione czy złagodzone, po to, żeby komisja również mogła odnotować sukces. No, musimy trochę mieć empatię, jeżeli chodzi o pana przewodniczącego Timmermansa, bo przecież dla niego nie będzie to łatwy dzień, w którym obwieściłby, no przecież jeszcze nie wiemy, prawda, że spór z Polską został zażegnany.
Chyba mam złożę samokrytykę, bo z reguły to dziennikarze, kiedy z panem rozmawiają, mówią, a teraz na poważnie, tutaj pan profesor zaczął z tym, z przedmową, teraz na poważnie, to na poważnie o budżecie europejskim. Powiązanie. Powiązanie bardzo arbitralne. Nie ma tam Rady Europejskiej, nie ma tam Parlamentu Europejskiego. Komisja unisono niemalże będzie decydować, kto przestrzega praworządności, a kto tego nie robi i komu się pieniądze należą, a komu nie.
No, z tego co ja wiem, to komisja będzie składała taki wniosek i będzie, i rada będzie, ten mechanizm proponowany, to rada będzie kwalifikowana większością głosów, decydowała, czy jest takie zagrożenie, czy nie. Przy czym tam jest, to jest oczywiście w tej chwili kwestia do negocjacji. Tam jest jednak, głównie chodzi o sprawy korupcji, o sprawy nadużyć finansowych. I ja myślę, że tego powinniśmy pilnować i mamy Centralne Biuro Antykorupcyjne, które dobrze działa, widać, prawda, też działa w stosunku osób wysoko postawionych politycznie. Przykład pana Gawłowskiego jest najlepszym dowodem na to. Myślę, że działa w sposób też apolityczny, niezależnie, no, są inne przykłady. I to akurat powinniśmy rzeczywiście wydawać przejrzyście środki europejskie. A zobaczymy, czy ten element arbitralności pozostanie, czy nie. Mam nadzieję, że nie.
Profesor Tomasz Grosse mówi, że ten budżet powinien się spotkać z wetem polskim.
Dlaczego
właśnie ze względu na tą procedurę, na tą uznaniowość Komisji Europejskiej, na niebezpieczeństwo znalezienia się w sytuacji centrum, peryferie, a nie kraje wspólnoty.
To jeszcze nie zostało przyjęte. No, w tej chwili to jest tak, że to, co przedstawiła komisja, to jest propozycja komisji. Rozpoczynają się negocjacje z Radą. Rząd, jak wiadomo, z Węgier płyną takie głosy, że z innych, że tam właśnie będzie weto ewentualnie. Jest wiele krajów bardzo niezadowolonych. Austria, która obejmuje z innych powodów prezydencję.
Zupełnie innych. Holandia również zupełnie innych.
Holendrzy z innych. Czesi mogą być niezadowoleni, bo tam mają pewne problemy, więc wcale nie jest powiedziane. Oczywiście przecież nie wykluczamy, że jeżeli byłoby to tak, jak pan redaktor to opisuje, prawda, że komisja arbitralnie może sobie, prawda, wstrzymywać fundusze lub nie, no to wtedy oczywiście nie będziemy mieli wyjścia. Tak samo jak zresztą chciałem powiedzieć jeszcze do tego poprzedniego wątku wracając. No przecież to jest tak, że my chcemy porozumienia, tak? Ale nowy rząd, pan premier Morawiecki, pan minister Czaputowicz, pan minister Szymański robią dużo, żeby to porozumienie z komisją osiągnąć. No ale jeżeli nie będzie, no to porozumienie to my też sobie poradzimy. To nie jest tak, że my wykazujemy dobrą wolę, wyciągamy rękę, pokazujemy nasz piękny kraj też jako kraj praworządny i kraj wolności. Natomiast jeżeli oczywiście po tamtej stronie nie będzie odpowiedniego ruchu, czyli właśnie zakończenia tej procedury, to my sobie poradzimy.
Ale jak rozumiem, gdyby nie to, że mamy budżet na stole, to polski rząd szedłby do końca, aż do głosowania w Radzie Europejskiej, które pewnie by wygrał. To jest zdanie prawdziwe czy nieprawdziwe?
To znaczy na końcu, w tym momencie, kiedy właśnie w Radzie jest potrzebna jednomyślność, no wiadomo, że tej jednomyślności by nie było i zresztą to jest też motyw, dla którego komisja podjęła, prawda, negocjacje. Bo sobie doskonale zdają sprawę, że oni też nie mają takich silnych kart, więc to nie jest taka, prawda, to nie jest jakiś po prostu podbramkowa sytuacja. No, jeżeli ten nasz obecny kurs, no nazwijmy go znowu trochę żartobliwie, że ta odwilż, prawda, jest, nie przyniesie skutków, no to oczywiście będziemy musieli zaakceptować taką sytuację. No i pewnie będzie pojawić ten scenariusz, o którym mówimy. No, nie chcemy, żeby tak było, bo też my jesteśmy krajem, który chce konstruktywnie pracować w Unii Europejskiej. Dzisiaj jest bardzo ciekawy artykuł dwóch ambasadorów, ambasadora Niemiec i ambasadora Francji w Rzeczpospolitej opublikowany taki manifest, który wzywają Polskę do konstruktywnej roli. No i musimy zapewnić też panów ambasadorów i ich rządy, że my jak najbardziej jesteśmy do tego gotowi.
Nie czytałem dokładnie tego artykułu, nie miałem czasu, ale coś tak czuję, że tą konstruktywną rolę to jest wejście do strefy euro i że to byłoby najbardziej konstruktywne, co Polska mogłaby zrobić. Zrobi to Polska?
Nie przypuszczam, żeby w najbliższym czasie było to możliwe. Oczywiście my jesteśmy zobowiązani w jakimś tam dalekiej perspektywie, ale nie ma, no to jest ekonomicznie po prostu dla nas niezbyt korzystne, zwłaszcza też polega to też na tym, że jest obawa recesji w strefie euro. Cała ta reforma proponowana przez prezydenta Macrona odsuwa się. Ona zresztą chyba nie idzie w dobrym kierunku, tak twierdzą przynajmniej Niemcy, a Włochy ciągle się zastanawiają, czy nie zrobić referendum na temat tego, czy chcą być nadal w strefie euro, czy nie. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby zadecydowano, że chcą z tej strefy wyjść, ponieważ Włochy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Między innymi oczywiście są głębsze powody, ale też między innymi z powodu tego, że uczestniczą w Unii Walutowej. Ja myślę zresztą, że Unia, w ogóle Europa się zmienia bardzo, bardzo, bardzo radykalnie. Myślę, że w przyszłym roku, po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, będziemy trochę w innej sytuacji. Myślę, że coraz więcej krajów i też różnych sił, ruchów w Europie, także w ogóle wschodniej, zachodniej, południowej i północnej, patrzy na Polskę z pewną nadzieją.
Dlaczego teraz jest taka kampania nakłaniająca Polaków do wejścia do Unii Europejskiej? Zaczęło się 1 stycznia od listu, czy tam 2 stycznia od listu opublikowanego przez Rzeczpospolitą z podpisami kilkudziesięciu ekonomistów, w tym Marka Belki na czele.
Kwestia polityczna. Marek Belka, który nie Leszek był takim Balcerowicz.
Ale Marek Belka przez długie lata jako szef banku nie był entuzjastą wejścia do strefy euro, a tu nagle ciach.
No bo może teraz nie ma tej odpowiedzialności jako szef banku, myślę, w kategoriach państwowych. To mi trochę przypomina powiedzenie tego ministra finansów nowego, pana Olafa Scholza, który powiedział, bo były takie nadzieje, prawda, Francuzów na niego, że ta socjaldemokracja będzie ministrem finansów. On powiedział, czy jestem socjaldemokratą, czy nie jestem. Jestem minister, niemiecki minister finansów, to jest niemiecki minister finansów, więc pan profesor Belka jako prezes banku miał widocznie inne poczucie odpowiedzialności. Otóż myślę, że nikt odpowiedzialny tak naprawdę nie chce, żeby Polska teraz odpowiedzialny za losy polityczne, ale też gospodarcze, żeby Polska teraz wstępowała do strefy euro.
A to są pobudki polityczne czy ekonomiczne, jak pan profesor myśli? Czy to jest akcja polityczna, która ma nas wepchnąć? Czy...
Tak, no akcja polityczna, bo to jest w imię takiej filozofii, żeby być przy stole, prawda? No, bo wszyscy pamiętamy, no to jest ta filozofia poprzedniej ekipy, której być najbliżej, jak najbliżej centrum, ale to bicie jak najbliżej centrum, no to jest właśnie, że tak się trzymamy, prawda, tego i tak oni nas chwalą i wtedy jesteśmy Europejczykami. Tacy, nie wiem, czy pan redaktor lubił prymusów w szkole, prawda, taki, co tam w pierwszej ławce siedzą i zawsze się zgłaszają i tak spełniają wszystkie zadania tej instytucji, prawda, która natomiast bez żadnego własnego zdania, samodzielności intelektualnej, samodzielności politycznej. Niestety ja muszę powiedzieć, że to jest jednak pewna cecha, którą też obserwuję teraz z bliska od 4 lat, że no to trwała pewna trwała postawa, prawda? Czy może kod genetyczny, polityczny, prawda, tej formacji, która kiedyś Polską rządziła, a ja mam nadzieję, że jeszcze długo rządzić nie będzie znowu.
2 dni temu powiedział pan, a może wczoraj, że premier Beata Szydło wystartuje w Krakowie do Europarlamentu już za rok, bo w maju mamy wybory. Czy po tej informacji, po tym wywiadzie pewnie ktoś do pana profesora zadzwonił i teraz będzie dementi, czy będzie potwierdzenie, że jednak tak się stanie?
No ja mówiłem tam wiele rzeczy, powiedziałem, że słyszałem, że schodzą te pogłoski, przecież nie ja układam listy, bo tak jak jestem lojalnym członkiem delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, ale przecież nie jestem ani członkiem władz, ani nawet członkiem
władze będą wybrać.
Prawa i Sprawiedliwości. Słyszałem, że to oczywiście się może zmienić. Mamy do wyborów i też do tych wstępnych decyzji, kto będzie kandydował, jeszcze dużo, dużo czasu, ale rzeczywiście słyszałem. Wydawało mi się, że to nie jest jakaś wielka sprawa, żeby to powiedzieć. Takie różne pogłoski krążą. Redaktor Mazurek wspomniał, że też prezydent Komorowski się wybiera, pani premier Kopacz. Wiele osób chce do Parlamentu Europejskiego iść. Ja mam nadzieję, że nie po to, żeby tam, nie wiem, odpoczywać, bo to jest jednak miejsce ciężkiej pracy. Znaczy wszędzie można różnie każdą pracę traktować. Ale uważam, że rzeczywiście pani Beata Szydło byłaby, myślę, bardzo... Ona bardzo dobry ma być jako kobieta, też ona sobie wyrobiła przed we Francji duży szacunek po tych krytykach, takiej stanowczej krytyce prezydenta Macrona.
Ale w dość swoistej części elektoratu i klasy politycznej. To wróćmy do tego wywiadu, skoro już go cytujemy. Powiedział pan wtedy, że nie wypada, żeby były prezydent Polski kandydował do Europarlamentu, że to trochę poniżej godności Rzeczypospolitej, tak. Poniżej lotów. A premier też jest istotną osobą. Czy wypada, żeby była premier, w tym przypadku Ewę Kopacz, zostawmy, Beata Szydło, kandydowała na, przepraszam, szeregowego, nie wiem, kim będzie, ale być może będzie szeregowym europosłem, jednym z 600 kilkudziesięciu.
Premier jest jednak, ma naszą bardziej taką funkcję wykonawczą. No to jest jednak... Często się zmienia premier, prawda, u nas. Ale... Jak wiadomo, bardzo wielu mieliśmy premier. Prezydent jednak reprezentuje godność państwa, to prawda, ale taka droga, którą akurat Andrzeja Dudy, to byłoby paradoksalnie, Andrzej Duda był posłem do Parlamentu Europejskiego i został prezydentem. No, teraz pokonany przez niego prezydent Komorowski jakby szedł następną drogą. No to byłoby, wie pan, to też oczywiście trochę zależy od tego, jaką rolę, prawda, ta osoba by spełniała. Myślę, że niewątpliwie trudno, jeżeli chodzi o panią premier, gdyby rzeczywiście kandydowała, to myślę, że musiałaby pełnić również pewną taką eksponowaną rolę. Ja wspomniałem o tym, prawda, że jest taka funkcja szpicenkandydat, prawda? To znaczy, to jest ktoś, kto... My się nad tym zastanawiamy w EKR-ze, w naszym EIK, prawda, w naszej tej rodzinie partii konserwatywnych, czy chcemy, bośmy kontestowali tą procedurę, czy chcemy, żeby taka procedura była, że jest jeden kandydat, prawda, taki reprezentujący ten nurt w polityce europejskiej. Ja myślę, że gdyby pani premier kandydowała, no to niewątpliwie ze względu na rangę naszego państwa i tę funkcję, którą pani premier spełniała, byłaby świetnym oczywiście takim kandydatem, na takiego szpicenkandydat. Trochę też oczywiście to jest kwestia...
Prezydium Parlamentu Europejskiego, może to jest...
Również, prawda, jest wiele funkcji, to zakłada też, przy czym oczywiście to też jest tak, że w tej polityce europejskiej, międzynarodowej, no trochę trzeba się wykazywać innymi trochę cechami niż w polityce krajowej, prawda, to wiadomo, no mamy przykład naszego przewodniczącego Rady Europejskiej, który w tym był bardzo popularnym premierem, 2 razy wygrał, prawda, i on rzeczywiście no, ma różne, prawda, zalety. Na pewno tych zalet należy też, są jego zdolności retoryczne, które zawsze w Polsce wykazywał. Natomiast już na poziomie europejskim się nie sprawdził. No, nie jest ani silnym, mówię, przewodniczącym Rady, ani właśnie te cechy oratorskie tam niespecjalnie są zauważane.
Bariera językowa też pewnie robi swoje, chociaż z angielskim się bez wątpienia podciągnął. Na koniec, panie profesorze, EKR przetrwa. To jest tak, że zapadła decyzja, że już nie wchodzicie do Partii Ludowej, tylko cały czas jesteście fundamentem podejścia Brytyjczyków EKR-u.
No, jak wiadomo, no to będzie oczywiście wszystko zależało też od rozkładu sił po wyborach. No, ostatecznie decydują wyborcy. Mam nadzieję, że obdarzą nas zaufaniem. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości będzie bardzo, bardzo liczna. Ja osobiście uważam, że my powinniśmy rzeczywiście organizować taką wokół siebie, właśnie wokół Prawa i Sprawiedliwości, też w jakimś sensie wokół Polski, naszej formacji, no te wszystkie siły, które chciałyby innej Unii, prawda, Unii takiej, no, nazwijmy w skrócie Europą Ojczyzn, opartą na wartościach chrześcijańskich, która by wróciła ta Unia trochę do korzeni, prawda, do idei ojców założycieli. Europejska Partia Ludowa może być partnerem. Czy musimy do niej wchodzić? Raczej, no to jest...
Pana poprzednik znam na funkcji wiceprzewodniczącego parlamentu, raczej skłaniał się, żeby roztopić się w tej wielkiej ludowej,
no tak, tak,
rodzinie. Kiedy zapadnie decyzja? Kiedy podejmujecie państwo takie ruchy?
Nie, my rozważamy, to jak zwykle w polityce jest, myślę, że rozważamy różne warianty. Myślę, że w tej chwili dla nas jest ważne, żeby różne opcje mieć otwarte, żeby rozmawiać też, i my rozmawiamy zarówno z szefami Europejskiej Partii Ludowej, zresztą współpracujemy z nimi, prawda, jak i z różnymi ugrupowaniami europejskimi, które ewentualnie wchodziłyby w skład tej naszej grupy, no bo wyjdą Brytyjczycy. Decyzja, myślę, zapadnie wtedy, kiedy będziemy widzieli jakiś układ sił. Natomiast jedno jest, nie ulega wątpliwości, my się nie zmienimy naszej tożsamości ideowej, prawda? Mamy pewną wizję, pewien sposób myślenia o Unii Europejskiej. Chcemy to realizować, prawda? Mamy jakieś wyobrażenie też o miejscu Polski w Unii. Właśnie to nie jest rozpłynięcie się, prawda? Stanie się prowincją, a zamiana narodu polskiego, prawda, w jakąś wspólnotę kulturowo-regionalną też nie leży w naszym zamiarze. I to, co mnie cieszy, tylko ostatnie właśnie zdanie, że ostatnio pani kanclerz Merkel na spotkaniu z młodzieżą przed 2 dniami powiedziała, prawda, że Europa zostanie związkiem państw.
A z drugiej strony szef Komisji Europejskiej świętuje urodziny Marksa. Jak tu się zmieścić w jednej partii politycznej? Szarada, której chyba dzisiaj już nie rozwiążemy. Profesor Rzisław Kasadęcki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Europejscy Konserwatyści, Reformatorzy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A
dziękuję.
Za chwilę jeszcze Mieszkanie Plus. Mam nadzieję, że się w naszym poranku zmieści. A w studiu kolejny gość, Bartłomiej Kolipiński, Towarzystwo Urbanistów Polskich, do niedawna prezes warszawskiego oddziału tegoż towarzystwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Poprawimy mikrofon, będzie lepiej nas słychać, a to w radio jest istotne, żeby było nas słychać jak najlepiej. Program Mieszkanie Plus zakończyły się przed weekendem majowym konsultacje tej specustawy, która ma pozwolić rządowi spełnić obietnicę rozpoczęcia budowy 100 tysięcy mieszkań w tym roku. Pomysł krytykowany przez polskich architektów, urbanistów, chyba dość zgodnie, jako pomysł bardzo ryzykowny dla ładu naszych miast, ładu urbanistycznego.
Tak, rzeczywiście... Niedawno szedłem na spotkanie poświęcone dyskusji o projekcie tej ustawy i na wiacie przystankowej zobaczyłem taki plakat, nie miałem czasu, ale zobaczyłem napis, czy jest jeszcze coś, co Polaków łączy. Otóż po tym spotkaniu doszedłem do wniosku, że łączy ich ocena planowania przestrzennego i również tego projektu ustawy. W spotkaniu tym brali bowiem udział i architekci, i urbaniści, i deweloperzy, i przedstawiciele ruchów miejskich, i środowiska naukowe, i wszyscy byli zgodni co do tego, że w Polsce mamy kryzys, głęboki kryzys planowania przestrzennego, a wszelkie próby wychodzenia z niego jeszcze ten kryzys pogłębiają.
Rząd by się nie zgodził. Znajdę kogoś, kto będzie miał zdanie odrębne.
Tak.
Na pewno pan minister Artur Soboń by się z tym nie zgodził. Nie,
ale ja również z tym się nie mogę zgodzić, ponieważ generalnie no, nie lubię takiej zgodności i jednomyślności w sprawach no, skomplikowanych i trudnych. I muszę powiedzieć, dlatego zacząłem o tym, że ten projekt rzeczywiście, który był falsartem legislacyjnym, wywołał no, wielkie emocje, wzburzenie, wzmożenie tylu właśnie no, emocjonalnych ocen tego projektu, że żeby o nim racjonalnie mówić i spokojnie, to należałoby bardzo długo porządkować w ogóle sytuację, jaka jest. Rzeczywiście problem Mieszkania Plus został w tym przypadku tego projektu sprowadzony tylko do jednego aspektu, pozyskiwania terenów budowlanych. Tymczasem wiadomo, że sam program Mieszkanie Plus jest no, wielce złożony i na ten program ma się składać co najmniej kilka ustaw. W związku z tym tylko o tym, prawda? Ja się czuję kompetentny do mówienia tylko o tym projekcie.
Ale to jest clue tego projektu, który idzie, czyli jak najszybsze odblokowanie jak największej ilości gruntów i możliwość szybkiego wystartowania z inwestycjami. Pomysł jest być może banalny, a mianowicie obchodzimy plany zagospodarowania, które już są uchwalone i dajemy prawo władzom gminnym, żeby wydawały w zasadzie być może dowolne warunki zabudowy dla konkretnych działek. Tak to wygląda?
Nie do
końca. Czy ja przekonałem?
Nie do końca.
To prostujmy.
Nie do końca. To znaczy tak, rzeczywiście ten projekt wychodzi z założenia błędnego, że jedną z barier znaczy utrudniających realizację programu Mieszkanie Plus jest brak terenów budowlanych spowodowany brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. I to jest owszem, prawdziwa ocena, ale jednocześnie w tym się kryje pewna mistyfikacja, od lat powtarzana. To nie jest nowy argument. A mianowicie, rzeczywiście w Polsce w wyniku nieprzemyślanej decyzji o unieważnieniu planów miejscowych sprzed no, kilkunastu lat, wykonanej decyzji, rzeczywiście pokrycie, takie żargonowe określenie, planami zagospodarowania przestrzennego miejscowymi wynosi około 30%, czyli 70% powierzchni kraju nie ma miejscowych planów. Ale w tych planach, co obejmują 30%, terenów budowlanych wyznaczonych jest znacznie więcej niż przewidują to najśmielsze programy inwestycyjne, w tym mieszkaniowe. I ten paradoks
no
jest...
O co chodzi?
O co chodzi?
Skoro plany dają tyle miejsc, że można inwestować...
Trzy takie programy mieszkaniowe można by zrealizować.
No to gdzie jest pies pogrzebany? Dlaczego ministerstwo startuje z projektem obejścia tych planów?
Dlatego, że i to nie jest wcale pozbawione sensu, te plany zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują, no w ocenie również tych, którzy realizują, mają realizować program mieszkaniowy, no bardzo często są nie w tych miejscach, nie wskazują tereny nieprzygotowane do inwestowania. Po prostu plan jest tylko no, przeznaczeniem terenu. Natomiast, żeby można było realizować budownictwo mieszkaniowe zorganizowane w oparciu o, znaczy w oparciu z uwzględnieniem standardów cywilizacyjnych, no to tereny muszą być uzbrojone, tereny muszą być odpowiednio skomunikowane, tereny muszą posiadać odpowiednią infrastrukturę społeczną. I rzeczywiście my bardzo często mamy plany zagospodarowania przestrzennego, owszem, one są w sensie prawnym obowiązują, natomiast na terenach zupełnie do tego nieprzygotowanych. Więc gdzieś jakiś problem jest. I to nie jest tak, że tylko deweloperzy chcą wykorzystać sytuację i powiedzieć, że już niech w ogóle żadne przepisy z zakresu planowania przestrzennego nie obowiązują, tylko oni też, ich argumenty powinny być brane pod uwagę, chociaż trzeba się również zgodzić z tym, że niektóre, jak w każdym środowisku, prawda, są tacy, którzy wolą w mętnej wodzie i tacy, którzy wolą łapać te rybki w źródlanej wodzie. No. I to jest w każdym środowisku i tak samo jest tutaj. Ale problem jest do dogadania się, co jest z tymi planami, czy rzeczywiście brakuje, czy nie. Ale żeby to wszystko jeszcze wyjaśnić i zrozumieć, dlaczego w tych planach jest tak dużo terenów budowlanych, a jednocześnie jest tak mało planów i wszyscy mówią, że ich brakuje, to trzeba jeszcze o jednym paradoksie powiedzieć, który jest paradoksem już, jakby to powiedzieć, takim pierwotnym całego systemu planistycznego w Polsce. A mianowicie to, że nasz system jest zbudowany na podstawie, w oparciu o zasadę tak zwanej wolności budowlanej. Przepis expressis verbis mówi, kto ma prawo do terenu, ma prawo do jego zagospodarowania na warunkach określonych w miejscowym planie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, etc. Ale z samego faktu, że jestem właścicielem nieruchomości, ustawa daje mi prawo do zabudowy. I żeby teraz zaprowadzić ład przestrzenny, to ja muszę to prawo do zabudowy prawnie ograniczyć. Czym ograniczam to prawo? Planami miejscowymi. To znaczy, że mamy paradoksalną sytuację. Najbardziej potrzebne plany dzisiaj są na terenach niebudowlanych.
A te, które mogą być budowane, są bez planów, ale to też nie utrudnia budowę. Przecież mamy tyle budów, które
na
WZ-kach powstają.
No więc właśnie.
Piękna proteza można
budować,
więc znowuż pytanie, które powraca od 8 minut. Po co rządowi ta ustawa?
Ta ustawa jest potrzebna. Tylko w ogóle jakaś ustawa, która pozwoliłaby uwzględnić w odniesieniu do programu Mieszkanie Plus uwarunkowania urbanistyczne. W tym chaosie przestrzennym, jaki jest teraz, i w tym bałaganie również prawno-systemowym, nie da się, inaczej. Ten stan rzeczy obecny uzasadnia szukanie rozwiązań adekwatnych, urbanistycznych, systemowych dla realizacji programu Mieszkanie Plus. Jeżeli ten program nie ma być realizowany tylko w kategoriach ilościowych, tylko metry bieżące tam, czy te kwadratowe, prawda, kubatura, tylko to musi być zrobione. I od razu powiem, o co mi chodzi, żeby trochę wyjaśnić sprawę tą niezwykle złożoną. A mianowicie jest, i to nie jest jakiś wynalazek, prawda, co odkrywam tutaj, ale i to się o tym już od jakiegoś czasu mówiło i w naszej dyskusji. A mianowicie trzeba pomyśleć o tym, żeby usankcjonować czy zinstytucjonalizować urbanistyczne partnerstwo publiczno-prywatne. To znaczy, że deweloper, który zorganizowany, który będzie podejmie się realizacji programu Mieszkanie Plus, oczywiście na określonych warunkach, to będzie również będzie przedstawiał swoje propozycje przestrzenne w postaci projektu planu zagospodarowania, który oczywiście musi uchwalić Rada Gminy. Na określonych przez Radę Gminy warunkach. To znaczy, że to musi być sytuacja taka, że gmina ustala warunki brzegowe, a deweloper je potem sobie już odpowiednio dostosowuje do swoich potrzeb i do swoich.
Ale wtedy nie ma pola do działania rządu, nie ma wielkich programów, wielkich billboardów i nie ma sukcesu, który można ogłosić, sukcesu politycznego, że myśmy wybudowali właśnie 100 tysięcy mieszkań. Oczywiście ironizuję trochę, ale ta ustawa jeszcze budzi jedne skojarzenia wśród urbanistów i architektów w Warszawie. Przynajmniej ja się spotkałem z takimi zdaniami, że to jest swoiste Lex Szyszko dla deweloperów. Kiedy minister Szyszko powiedział, że naprawił ustawę, że każdy może ciąć każde drzewo na swojej działce, nagle zaczęto w Warszawie ciąć tam, gdzie można było i tam, gdzie nie można było, licząc na bałagan prawny, czy podobna sytuacja może mieć miejsce w tym przypadku, że rozhermetyzujemy ten system planów i nagle deweloperzy będą robić, co chcą, licząc na to, że uda się przeprowadzić niezgodne z prawem inwestycje, ale bardzo lukratywne, korzystając na tym lekkim zawirowaniu prawnym.
Zgoda, tak, ta ustawa, ten projekt, on się nie nadaje do obrony, to znaczy z tym, że ja, mówiąc trochę o jakby naświetlając tło tego projektu ustawy, chcę powiedzieć to, że on jest jeszcze gorszy w odbiorze niż w rzeczywistości, bo oczywiście jak każde prawo można wykorzystać w taki sposób, zinterpretować, no, że to będzie i tak może być. To nie jest tylko, jakby to powiedzieć, niezgodne z literą tej ustawy. Ta ustawa, rzeczywiście ten projekt ustawy, on jest jest jakby to powiedzieć, no, aż prowokacyjnie prodeweloperski. To znaczy do tego stopnia, że nawet część środowisk deweloperskich mówi, nie, to już my z nią nie chcemy mieć nic wspólnego. Bo to jest teraz niemalże, to jest obciach powiedzieć, że ktoś ma coś wspólnego z tą ustawą. Tylko biedne ministerstwo zostało, ale samo. Natomiast problem rzeczywiście jest taki, ale i tak to jest. To znaczy to jest w ogóle szerszy znowu problem i znowu trochę historyczny, ponieważ cały system planowania przestrzennego w Polsce jest tworzony i poprawiany i zmodyfikowany, zmieniany pod kątem ułatwień procesów inwestycyjnych. Ma być łatwo, ma być szybko, inwestorom szybko, miło, łatwo i przyjemnie. Ale jak jest miło, łatwo i przyjemnie, to nie będzie nigdy pięknie. To znaczy, bo...
Ani teraz... funkcjonalnie, co widzimy po Wilanowie, gdzie najpierw powstają bloki, a dopiero potem się kładzie, a potem się uzbraja grunt.
Tak jest. I teraz chcę powiedzieć, że to nie jest pierwszy i to nie jest ani Lex Szyszko, ani ten, bo... Przypomnę już trochę zapomnianą postać i komisja Przyjazne Państwo posła Palikota.
Była kilka lat temu. Może i słusznie zapomniana.
Może i słusznie zapomniana, ale ja mówiąc o tym projekcie w dyskusji, kiedyś powiedziałem, że to jest w zasadzie powtórzenie pomysłów posła Palikota, ten projekt ustawy, tylko jeszcze lepiej, jeszcze dalej. No, wtedy... Ten pomysł, żeby zliberalizować przepisy dotyczące budownictwa też mieszkaniowego, żeby odrolnić wszystkie grunty w miastach, żeby stały się budowlanymi, na szczęście został zawetowany, między innymi na wniosek Towarzystwa Urbanistów Polskich, przez ówczesnego prezydenta, którym był Lech Kaczyński. I ten pomysł posła Palikota nie przeszedł, prawda? Natomiast dzisiaj... Idzie w podobnym kierunku ten projekt ustawy i dlatego on wymaga, no zresztą z tego co wiemy, ministerstwo już ma zupełnie jakby no, daleko idącą modyfikację tego projektu, tylko jeszcze chyba nie ujawniony został.
Nie spodziewałem się, że w tej rozmowie wypłynie Lech Kaczyński, nie spodziewałem się, że w tej rozmowie będę miał kolejne odczucie, jak bardzo brakuje osób, które... ponad 8 lat temu odeszły. Niestety to zaskakująca puenta, której się nie spodziewałem naszej rozmowy. Bartłomiej Kopliński, Towarzystwo Urbanistów...
Kolipiński,
przepraszam. Towarzystwo Urbanistów Polskich, architekt, urbanista, prezes warszawskiego oddziału tegoż towarzystwa. Bartłomiej Kolipiński był gościem Poranka Wnet i to ostatni gość dzisiaj w audycji. Zagadaliśmy się, 8:10 na zegarach. Łukasz Jankowski, żegnam się z Państwem bardzo serdecznie, a jutro o 7:10 przywita Państwa Krzysztof Skowroński.